Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Ta historia mogła przydarzyć się każdemu, ale przydarzyła się Markowi Iwanowskiemu z Radia Gdańsk. Inżynier dźwięku, inżynier studia. Jego praca to m.in. przygotowywanie studia do wszystkich ważnych radiowych koncertów. Marek odpowiedzialny za nagłośnienie, profesjonalista, lubiący dobrą herbatę i lubiący żeglować. Podczas jednego z takich właśnie rejsów w lipcu tego roku Marek uległ wypadkowi na jachcie. W reportażu zatytułowanym Żeglowanie jest koniecznością opowiada mi o tym siostra Marka, Małgorzata i jego szwagier Krzysztof. Spotkałam się z nimi w radio. Podczas jednej z takich wizyt Małgosi i Krzysztofa w szpitalu u Marka. Przyjeżdżali do niego co tydzień, od wielu tygodni. Jeździli z Mazur, bo Marek tam właśnie się urodził. W reportażu wysłuchacie też Państwo wypowiedzi moich radiowych kolegów. Beaty Szewczyk, prezenterki, Basi Brinken z działu reklamy i marketingu, Włodka Machnikowskiego z działu sportu, Piotrka Iwanowskiego z ochrony. Wielu z nich nie nagrałam, ale wielu chciało o Marku mówić. Niestety, mój reportaż miałby wtedy kilka godzin. Markowi trzeba pomóc. Pomagamy w ten sposób, pomagamy naszą akcją, pomoże, biega i pomaga. Zbieramy pieniądze, oczywiście na rehabilitację. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Już udało się zebrać kilka tysięcy złotych. A teraz już reportaż Żeglowanie jest koniecznością. Zapraszam, Anna Rembas. Byliście dzisiaj u Marka.
Tak, byliśmy właśnie, przyjechaliśmy.
I teraz do radia.
I do radia.
Czyli tak jak byłyśmy umówione. Anka Rembas z tej strony, dzień dobry.
Dzień dobry, Małgorzata Chrysenko.
Plomba. To się wytnie, Piotrek. Proszę pani Małgorzato, zapalimy jakieś światło?
Tak, to ciemno.
No to Marka Królestwo, tutaj właśnie. Fotel, komputer. Stół.
Bardzo nie lubi, jak mu się pewne rzeczy przestawia i on to widzi, że coś się mu tam przesunęło. Marek lubi podróżować, ale ma słabość w ogóle do kierunków wschodnich i pewnie filiżanka stąd, że on uwielbia i herbaty, i kawy i bardzo dużą wagę przywiązywał zawsze do tego, żeby to były dobre gatunkowo napoje.
I nadal tak jest?
Tak, nadal tak jest, nadal zbiera wiadomości dotyczące tego, jak to parzyć, żeby to uzyskać ten najlepszy smak i aromat. I zarówno herbaty, jak i kawy.
Tutaj widzę, jakaś herbata też stoi ekstra.
Podejrzewam, że to
jaśminowa.
Jest jaśminowa herbatka i pewnie gdzieś
zielona.
Oryginalnie gdzieś tam albo z Chin, albo japońska, bo Marek ma słabość do Japonii ogólnie rzecz ujmując. To jest chyba taki kraj, który jest mu bardzo bliski i zawsze go interesował i przyciągał kulturą.
Ale widzę, że na ścianie też Rycina Dürera.
Marek ma słabość do sztuki, zawsze miał. I jeżeli chodzi o malarstwo i kino i muzykę, więc jakby ma taki wysublimowany gust. Ja nie do końca chyba jakby odnajduję się w tym jego guście, ale chyba na tym polega nasza różnica między mną a nim. On się śmiał, że mi słoń na ucho nadepnął i generalnie jakby zawsze miałam problem z tym, żeby czytać dźwięk tak, jak on go czyta. Marek zawsze lepiej odbierał dźwięki ode mnie. Stawał się po części takim trochę moim przewodnikiem, bo on jest 7 lat ode mnie starszy, więc on zawsze próbował mnie wprowadzać w świat tego, czego ja nie słyszę. Więc jeżeli nie słyszałam, to on mi o tym opowiadał. Więc to też chyba takie, na tym to przewodnictwo i opieka nad młodszą siostrą polegały. Zdecydowanie miał taki dar, żeby opowiadać o tym, co robi, co jest mu bliskie, dlaczego jest to jego pasja.
Czyli Marek to dźwięk.
Marek to dźwięk, ale chyba nie tylko dźwięk.
I dobra herbata. I sztuka.
I sztuka, i dobra herbata.
Człowiek renesansu trochę, interesujący się zarówno i inżynieryjnymi zagadkami i potrafiący zrobić tutaj pracę realizatorską, ale jednocześnie człowiek humanista.
I czytający.
Thank you.
Marek bardzo czekał na urlop tego roku. To był taki czas, który miał spełnić jego marzenie. Marzenie o rejsie na oceanie. Zawsze kochał żeglarstwo i może dlatego, że się wychował na Mazurach, ta woda była mu bliska. Został poproszony o przeprowadzenie jednostki jachtowej z jednego portu do drugiego, więc tak do końca to nie był relaks, tak? On tam miał określone zadania do wykonania. Jacht musiał przeprowadzić z Hiszpanii do Świnoujścia, więc właściwie taka trasa przez wybrzeże Hiszpanii, Gibraltar, zatrzymali się też w Portugalii, a później popłynęli górą przez Zatokę Biskajską, jedną z najtrudniejszych dla żeglarzy do przepłynięcia. Przez cały czas rejsu, jeżeli tylko mógł, kontaktował się ze mną, były to SMS-y, bo wiadomo, że bardzo często tak na oceanie tego zasięgu nie było, ale gdy tylko wpływał do portu, zdawał mi relacje, uspokajał, siostra, wszystko jest okej, płyniemy, jesteśmy tu i tu, więc ten kontakt był, ale uprzedzał mnie zawsze, że jeżeli wypłynie gdzieś, gdzie nie będzie zasięgu, to mówi, nie martw się, pisz mi SMS-y, ja odczytam, jak będę mógł, to oddzwonię. I tak było. Tydzień czekałam na kolejną rozmowę, na kolejny telefon, ale już mi się wydawało, że jest trochę za długo, że ta cisza jakby już zaczyna mnie niepokoić i zaczęło się pojawiać pytanie, co się stało, czy coś się stało. Dostałam telefon z Brestu, ze szpitala, od Marka, z informacją, żebym się nie martwiła, ale jest w szpitalu, jest po operacji, bo miał poważny wypadek na jachcie.
O szczegółach wypadku opowiada Krzysztof, szwagier Marka Iwanowskiego.
Była to późna noc, gdzieś koło godziny pierwszej w nocy prawdopodobnie, bo mówię, aż takich szczegółów nie znamy. W tym czasie mój szwagier, czyli brat mojej żony, spał, nie miał wachty. W tym czasie dwóch pozostałych załogantów miało wachtę na pokładzie. No i on po prostu się obudził w trakcie nocy i stwierdził, że no coś się niepokojącego dzieje. Był duży sztorm, mocne falowanie i tak dalej.
Coś go obudziło po prostu, coś go zmartwiło.
No stwierdził, że coś się dzieje z łódką nie tak, że łódką bardzo trzęsło i tak dalej. No i wyszedł na pokład, no i zauważył, że kapitan załogi jest praktycznie za burtą, tak, że w ostatniej chwili gdzieś go tam złapał za kamizelkę, w której był i za odzież, w której był ubrany i wciągnął go praktycznie na pokład. W międzyczasie doszło do niekontrolowanego zwrotu, czyli tak zwanej niekontrolowanej rufy, no i łódka wykonała zwrot i w tym czasie w kierunku Marka przemieszczał się bomb, przed którym on się uchylił, no ale niestety nie zdążył się uchylić przed liną, która była przymocowana do tego bomu, no i niestety dostał tą liną w okolice kręgosłupa szyjnego, co spowodowało jakby cały uraz, no i dalsze konsekwencje jakby tego całego zdarzenia. No myślę, że siły były potężne. To był jacht praktycznie oceaniczny o długości pokładu 18 metrów. Myślę, że powierzchnia żagli to kilkaset metrów, a przy wietrze sięgającym, nie wiem, ponad 100 na godzinę, no to są tak potężne siły, że no jest to w stanie po prostu wymieść de facto człowieka z pokładu za burtę. Tak więc no, uderzenie bombem w głowę, czy tam w ogóle w jakąkolwiek część ciała, myślę, że spowodowałoby to, że dana osoba znalazłaby się totalnie poza pokładem łodzi. A w nocy, powiedzmy, gdzieś tam w potężnym zafalowaniu, to myślę, że byłoby po prostu kiepsko.
Marek po upadku rzeczywiście tak wpada do kajuty, traci przytomność. Pozostałe dwie osoby z załogi, wiadomo, że w tej sytuacji próbują szukać pomocy. Wzywają kuter ratowniczy z najbliższego portu, to jest port francuski w okolicach Brestu. Kuter podpływa do jachtu. Ratownicy nie są w stanie przenieść Marka ze względu na warunki atmosferyczne na kuter. W związku z tym eskortują jacht do portu w Brestu. W porcie w Breście, kiedy już docierają do portu w Breście, Marek zostaje przejęty przez oddział karetki ratunkowej i przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Breście. Informacja krótka, dlatego że Marek już był bardzo zmęczony, był po operacji kręgosłupa szyjnego, był na wspomaganiu oddychania, był osłabiony. więc to była tylko zdawkowa informacja. Informację uzupełnił mi lekarz francuski, który wyjaśnił, co się stało i jak przebiega proces leczenia Marka we Francji. No ale wiadomo, to jest szpital francuski, to jest ponad 2000 kilometrów od nas, to jest tylko rozmowa telefoniczna. Więc te informacje rzeczywiście były zdawkowe. A ponieważ się okazało, że Marek już w tym momencie nie mógł ruszać ani nogami, ani rękoma, to właściwie tylko mógł liczyć na wsparcie personelu medycznego, że pozwolą mu skorzystać z telefonu, czyli to właściwie od personelu zależało, czy wybiorą do mnie numer telefonu i czy będzie można do mnie zadzwonić. Marek cały czas jakby kontaktował się tylko wtedy, kiedy jakby personel medyczny mu na to pozwalał. Jeżeli jego stan zdrowia ulegał pogorszeniu, a z dnia na dzień było coraz gorzej, niestety nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Jedyną osobą, która otrzymywała informacje ze szpitala, był mój syn, chrześniak Marka, który swobodnie mówi po angielsku i uzyskiwał takie informacje od lekarzy dyżurnych.
Mówi pani, że stan się pogarszał, ale miał operację zrobioną, czyli nie było nic lepiej?
Marek miał zrobioną operację i ta operacja ustabilizowała mu kręgosłup, ale oprócz tego pojawiły się inne komplikacje. Doszło zapalenie płuc, problemy z oddychaniem, musiał być intubowany, był pod respiratorem. Oprócz tego ogólne osłabienie organizmu, problemy też z krążeniem, czyli cały ciąg takich nieszczęśliwych, tak, zbiegów okoliczności, które powodowały, że Marek był coraz słabszy, a ponieważ już później, tak jak powiedziałam, był intubowany, to też nawet nie mógł mówić. We Francji przebywał dokładnie od 8 właściwie lipca do 30 lipca, czyli to praktycznie 3 tygodnie do momentu, kiedy udało nam się załatwić transport lotniczy. I to chyba nie była tylko kwestia jakby organizacyjna. Chodziło o to, żeby wstrzelić się w jakąś taką niszę, jeżeli chodzi o jego zdrowie, żeby poczuł się lepiej, żeby go można było przetransportować samolotem z Francji do Polski.
Do Polski, czyli do Gdańska, tutaj do szpitala.
Trafił z Francji bezpośrednio tutaj do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na oddział intensywnej terapii i do dnia dzisiejszego na tym oddziale przebywa. Wszystkie badania, czyli rezonans, tak, i wszystkie pozostałe badania, które zrobiono mojemu bratu pod tym kątem, wskazują, że nadaje się do rehabilitacji, czyli rdzeń nie jest uszkodzony, rdzeń jest niedokrwiony, w związku z tym jakby intensywna praca rehabilitacyjna może przynieść efekty takie, że Marek wróci do przynajmniej częściowej sprawności, na co liczymy, a mamy też nadzieję, że do całkowitej. To wszystko kosztuje. To będzie kosztowała rehabilitacja w ośrodku, będzie później kosztowała na pewno rehabilitacja długotrwała, związana jakby z utrzymaniem sprawności rąk i nóg po takim urazie. Koszty są bardzo duże, jeżeli chodzi o taki turnus, a turnus trwa 26 dni w ośrodku.
Ale to nie jest tajemnica. Na przykład ile kosztuje taki turnus?
Około 40 tysięcy, 26 dni.
Jeden turnus, 26-dniowy, 40 tysięcy.
Dokładnie tak, 26 dni, miesiąc w ośrodku to jest około 40 tysięcy. Jest to ośrodek między innymi w Otwocku, który przygotowuje pacjentów do powrotu do zdrowia po wypadkach związanych z uszkodzeniem kręgosłupa i tam byśmy chcieli skierować Marka. Myśmy już podjęli próby jakby kwalifikowania go do tego ośrodka i rzeczywiście po przesłaniu dokumentacji medycznej ośrodek w Otwocku zakwalifikował Marka do rehabilitacji. Marek jest bardzo świadomy tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje, czyli to, co najważniejsze, umysł, mózg ma sprawny. Mamy z nim kontakt poprzez to, że rusza ustami, ponieważ już oddycha od jakiegoś czasu też samodzielnie. Był intubowany, był tak karmiony przez nos, w związku z tym też miał problemy z komunikacją. Teraz już ta komunikacja jest łatwiejsza. Ma zrobioną tracheotomię, co ma mu pomagać tak w oddychaniu, ale też jakby daje mu możliwość właśnie poruszania ustami. Wydaje cichutkie dźwięki, dźwięki, które są tak jakby też takim dla nas trochę przewodnikiem, bo umówmy się, czytanie z ust do końca nie jest takie proste, ale ten szept już trochę pomaga. Ostatnio mi powiedział, że on już się nudzi na tej intensywnej terapii. Ja mówię, od bracie, mówię, po 2 miesiącach stwierdziłeś, że się nudzisz. To mówię, sukces ogromny, znając ciebie, ty siedząc na tyłku po 5 minutach już nie możesz wytrzymać, więc po tych 2 miesiącach, jak on mi mówi, że się nudzi, to jest dosyć zabawne. Ale ma nadzieję na to, że w końcu wyjdzie na prostą i będzie mógł podjąć ćwiczenia, będzie mógł podjąć rehabilitację. Bardzo mocno na to czeka. Ogromnym wsparciem są dla niego też przyjaciele, bo Marek nie ma tutaj rodziny na miejscu. My jesteśmy jakby jedyną jego rodziną, a całe jego życie opiera się na relacjach międzyludzkich, więc tutaj jakby siła przyjaźni i wsparcia ze strony kolegów i koleżanek jest dla niego bardzo ważna.
Informacja o wypadku Marka w radio rozeszła się bardzo szybko. Wszyscy byli w szoku. Wielu z nas żegluje, kilka osób pływało też na Oceanie Atlantyckim. Wiemy, jak niebezpieczne potrafią być Biskaje, gdzie wydarzył się wypadek.
Dowiedziałem się, że płynąc na oceanie z paroma osobami uległ poważnemu wypadkowi od jego siostry. Najpierw był we Francji w szpitalu, później tu był przewieziony. No i tak sobie porozmawialiśmy. Byłem w szoku. Bo Marek naprawdę taki dobra dusza, wielokrotnie mi pomaga, jak miałem problemy z laptopem, z tabletem. Fotografia nas interesowała, astronomia, bo też pożyczył mi kiedyś i teleskop. Przez parę ładnych tygodni, które obserwowałem niebo, akurat wtedy fajny kolega, fajny przyjaciel. To będzie długa rehabilitacja, bo i długo już leży. To naprawdę trzeba i niemały pieniądz na rehabilitację.
Ale zbieramy i mam nadzieję, że się uda.
Też mam taką nadzieję i tej nadziei nie tracę.
Katarzyna Hirsch z działu reklamy i marketingu od 8 lat prowadzi akcję Pomoże, biega i pomaga.
Przede wszystkim muszę powiedzieć, że to nie jest łatwy człowiek. No, każdy, kto zna Marka, wie, że jest nerwusem, raptusem, ale przy tym jest bardzo dobrym człowiekiem. Jest mega ciekawym człowiekiem, wielu pasji. Między innymi muzyka nas połączyła. Gdzieś tam zaczęliśmy się kumplować dzięki temu, że ta muza zagościła w naszych rozmowach. I muszę powiedzieć, że pamiętam taką historię, kiedy nosiłam się z tym, żeby kupić gramofon. I ciągle coś tam mi nie grało, nie pasowało, a Marek, nie pytając mnie o zdanie, gdzieś wyszukał jakiś stary gramofon, odświeżył go, odrestaurował i po prostu...
No niesamowite.
Niesamowite. Do dzisiaj mi służy ten gramofon.
Nervus, raptus, bardzo szybko się zapala, ale też bardzo szybko się uspokaja. Natychmiast jest uśmiechnięty. Zauważyłaś? To tak jak burza przechodzi.
Tak, to prawda i ma te refleksje, tak? Bo nieraz mieliśmy jakieś kryzysowe sytuacje, w których tutaj zawodowo się pożarliśmy, ale on gdzieś tam musiał ochłonąć i zaraz wracał, przepraszał. To jest to, co w nim cenię, że mimo tego, że nie jest łatwy, jest raptusem, ale gdzieś tam ma refleksje i potrafi przeprosić.
Włodzimierz Machnikowski.
A byłem na urlopie akurat w przepięknej scenerii, gdzieś tam na południu Europy, na Bałkanach, nad wodą, nad wielką wodą i dowiedziałem się, że między innymi to, co przytrafiło się Markowi, to ma związek z wodą, ale ma także i może przede wszystkim związek z jego pasją, no, realizowanie pasji, spełnianie marzeń ma swoją cenę. W przypadku Marka to była olbrzymia cena i dlatego, no co mogę, jako człowiek sportu mogę mu tylko kibicować i zachęcać do tego, żebyśmy pomagali. Tam nas jest coraz więcej, bo Markowi trzeba pomóc, bo on teraz musi wiedzieć, że nie jest sam.
Zbieramy pieniądze, pomagamy mu, apelujemy też do wszystkich innych ludzi, którzy słuchają teraz nas.
Marek był profesjonalistą w każdym calu, w każdym elemencie. Nie szedł na ustępstwa, dlatego nas także dyscyplinował. Tacy ludzie są bardzo ważni, bo gdy człowiek troszeczkę sobie pofantazjuje przy okazji artystycznych przedsięwzięć, to fajnie jest mieć za plecami czy przy sobie takiego Marka Iwanowskiego. Ja mam nadzieję, że wróci kupę dobrej roboty, jeszcze będziemy robili.
No jest trochę dziwnie, bo z Markiem nawet współpracowaliśmy przy akcji Pomorze Biega i Pomaga wcześniej. Razem montowaliśmy i kręciliśmy spot wideo, przy którym mieliśmy też i dużo frajdy, ale i dużo refleksji. Pamiętam, że wtedy powiedział, że nie chce kasy za swoją pracę, że wręcz te pieniądze przeznaczy dla chłopaka, dla którego zbieramy, i on oddawał całe swoje serce robocie. To trzeba przyznać, że jak się coś robi z Markiem, to jest pełna profeska i tutaj zawsze można na niego liczyć. Natomiast teraz no, nigdy nie pomyślałam, że te role się odwrócą, nie? Że teraz...
Marek będzie potrzebował naszej pomocy.
Dokładnie tak, i myślę, że to wszystko do niego wróci, wraca do niego to teraz, co on wszystkim nam tutaj dawał, więc to jest takie budujące. Ja odwiedzam Marka w szpitalu i nie był to łatwy widok na początku. Ale jest coraz lepiej i jakby wraca do siebie, no i jest naprawdę silnym facetem, bo ma chęć do tego, żeby się rehabilitować i już chce więcej. On jest po prostu, ta jego nerwowa osobowość wychodzi w tym, nie? Bo on jest, że tak powiem, wiadomo, leżący i już ciągle mówi, że on już chce, że za mało, że już za mało się dzieje.
A znałaś tą jego pasję, żeglarstwo? Wiedziałaś o tym, że on pływa?
Wiedziałam. Opowiadał często o tym, że gdzieś tam pływa i z siostrą, i ze szwagrem, bo to rodzinna pasja jest ich. I wiedziałam, że kocha wodę, natomiast przed tym wyjazdem wiedziałam, że ma obawy.
Aha, wiedziałaś o tym, że jest taki wyjazd planowany, że będzie na jachcie, że będzie płynął. A jak się dowiedziałaś, że coś się stało też tutaj w firmie?
Tutaj w firmie dowiedziałam się od kolegów z działu techniki. Natomiast sam Marek już, jak go odwiedzam, to dużo mówi o tym, że wszystko pamięta i jakby jest, on trochę tak jest, jakby się tego spodziewał. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, natomiast...
Przeczucie jakieś, tak?
Miał takie przeczucie i mówił, że było dużo takich znaków, które mówiły mu po drodze, że to się nie skończy dobrze.
Ale tym razem ta akcja się skończy dobrze, Marek. Czekamy na ciebie i na pewno wszystko zrobimy i wszyscy zrobią wszystko, żebyś tutaj wrócił jak najszybciej.
Skończy się dobrze, nie ma innej opcji.
Nie ma innej opcji.
I jesteśmy z tobą.
Od momentu, kiedy w ogóle dowiedziałam się o wypadku, ja ciągle jestem przekonana i wierzę w to bardzo mocno, że Marek wróci do pełnej sprawności, że jeszcze tymi suwakami na konsolecie posuwa, że poustawia te wszystkie mikrofony, podłącza te kabelki, zrobi jeszcze nie jeden koncert i nie jedno wielkie wydarzenie dla Gdańska i dla mieszkańców Gdańska. I ja jestem o tym naprawdę przekonana, że tak będzie. Tak, jesteśmy na etapie środków na pierwszy turnus rehabilitacyjny, więc myślę, że jakiś początek mamy i jest to taki początek, który daje Markowi nadzieję, że jak się ustabilizuje to oddychanie, to jest jakby takie miejsce, do którego pójdzie po to, żeby ćwiczyć, żeby po prostu wrócić do sprawności.
Cześć, Basia Brinken.
Cześć, Gośka Chrycenko, siostra Marka.
Miło mi, a jak tam, co tam u naszego Mareczka słychać?
No dzisiaj w całkiem dobrej formie, biorąc pod uwagę to, w jakim jest stanie, ale uśmiechnięty, żartujący, z nadzieją na to, że będzie lepiej. On ciągle czeka na to, że wyjdzie z intensywnej terapii i zacznie ćwiczyć, więc cały czas z nadzieją, że ten moment nastąpi, bo mu się już nudzi po dwóch miesiącach.
Wcale mu się nie dziwię, słuchaj. No ja już mu się naprawdę nie dziwię. Niech wraca. Słuchaj, bo nam brakuje jego opowieści, jego porad, jego podręczników. Jak tylko, słuchaj, rzucimy hasło, nie wiem, ja powiedziałam, że nie jadłam czegoś tam kiszonego, to zaraz miałam to na drugi dzień postawione na biurku, więc brakuje nam Marka. Chcemy, żeby do nas wrócił. Trzymamy kciuki za niego. No za was tak naprawdę, żeby się szybko udało go wyciągnąć, żeby się dobrze poczuł i brakuje nam jego energii i tego dobrego serduszka, które ma.
A my robimy wszystko, żeby do was wrócił, no jak najszybciej.
Beata Szewczyk do nas doszła, też parę słów
o Marku. Ja bym bardzo chciała, żeby Marek po prostu wreszcie wrócił i ustawił kamery w studiu, bo ja to bardzo lubię.
Do
ja
roboty
po prostu,
niech się
jak
bierze.
Jak mam popołudniowy dyżur, to Marek wchodzi i ja wiem, że jest popołudnie i że będą ustawione kamery z myślą o na przykład rozmowie z gościem dnia następnego. O 8:30, więc...
Marek, do pracy!
Wracaj, Marek, bo tu w ogóle już ile można czekać, no.
Tak, jesteście podobni, absolutnie. Popatrzyłam, mówię, Maruś, no przecież to Maruś, siostra Marusia. No.
Fajny gość, dobry człowiek, wspaniały i bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby mógł wrócić do pracy, żeby to tak się potoczyło, mimo tej historii dramatycznej dosyć, żeby mógł po prostu wrócić do pracy.
takie królestwo trochę Marka Iwanowskiego tutaj, bo to sala, studio imienia Janusza Hajduna. On tutaj mnóstwo czasu spędzał, też z wami, z ludźmi z działu reklamy marketingu.
Monika Jeleńska, kierownik biura marketingu i reklamy Radia Gdańsk. Tak, Marek nam spinał, pomagał nam przy realizacji różnych wydarzeń, koncertów. No, przy wielu, wielu wydarzeniach, które dział marketingu robi wspólnie z działem techniki. Wszystkie realizacje, które my robimy, robimy też we współpracy z klientami, więc pomysł przeważnie wychodził od nas. A Marek nam podpowiadał, a może tak zrobić, zawsze głowa otwarta, pełna pomysłów, idei i po prostu nam podpowiadał, może zróbmy tak, a może tak, a tu poprawmy, tu ulepszmy. To była praca zawsze do ostatniej minuty przed rozpoczęciem.
Brałyście to pod uwagę? To były cenne uwagi, te ze strony Marka? Czasami coś zmieniałyście, czy jak to wyglądało, ta współpraca?
Brałyśmy pod uwagę, tak, no bo Marek jest fachowcem wysokiej klasy, pracuje tu długo, długo i zawsze miał te uwagi takie w punkt. Marek jest otwarty na różne nowe doznania i smakowe i jak coś wejdzie, to wchodzi na 150%.
Słyszałam o herbacie, tak?
Jak herbata, to już zna wszystko i zrobi wykład fachowca na temat herbaty. Jak kawa, no to też wszystko odpowie od A do Z. Także no, jak się angażuje, to już się angażuje naprawdę pełną parą i pochłania go to.
No i mamy akcję, no i próbujemy mu pomóc jakoś, jako radio, prawda? No bo to też jest jakby taka nasza rola chyba też w tym, że oprócz tego, że jesteśmy kolegami, że jesteśmy radiowcami, że razem z nim pracujemy, to też zbieramy dla innych ludzi, a teraz głupio byłoby chyba też nie pomóc naszemu koledze.
Od 8 lat mamy akcję Pomoże, Biegaj, Pomaga. Pomogliśmy już 30 kilku osobom, a teraz przyszedł czas, żeby pomóc naszemu koledze, więc podwajamy siły ze zdwojoną energią. Chcemy mu pomóc i uzbierać, dorzucić cegiełkę na rehabilitację.
40 tysięcy kosztuje jeden turnus rehabilitacyjny. My mamy już trochę pieniędzy, ale akcja się zaczęła i potrwa jeszcze trochę, także uczulamy też Państwa na to, żebyście włączyli się do niej.
Akcja potrwa, na pewno ta zbiórka potrwa przez najbliższe kilka miesięcy, także będziemy ją promować i u nas na kanałach facebookowych, instagramowych, na stronie internetowej. Będziecie Państwo mogli na bieżąco dowiedzieć się, co słychać u Marka, czy już zaczyna się rehabilitować, na jakim to jest etapie.
Informacja z ostatniej chwili jest taka, że dziś Marek trafił na oddział rehabilitacyjny w Otwocku. Trzymamy Marku kciuki. Wysłuchali Państwo mojego reportażu zatytułowanego Żeglowanie jest koniecznością. Kłaniam się, Anna Rembas.